Sztuki dawne i współczesne. Poleca Justyna Nowicka.
Architekci i paragraf aryjski, przypadek SARP-u 1934-1939, wydawnictwo EMG. Myślę, że dobry powód do tej rozmowy to jest fakt, że pewne zjawiska w historii jakoś się dziwnie powtarzają. I może z tej perspektywy trochę spróbujmy się przyjrzeć temu, co przydarzyło się w latach 30. w przedwojennej Polsce. Ale może zaczniemy od tytułowego paragrafu. Czym był ów paragraf aryjski i dlaczego warto rozważać ten przypadek dziś? To takie bardzo ogólne pierwsze pytanie.
Paragraf aryjski był zapisem, najczęściej w statutach towarzyzm, na podstawie którego z tych towarzystw wykluczano określoną grupę osób. W tym przypadku były to osoby uznane za Żydów. Bardzo konsekwentnie posługujemy się właśnie taką frazą, uznane za Żydów, ponieważ część z tych osób nie identyfikowała się jako Żydzi, część nie była religijna, część identyfikowała się jako Polacy, właściwie większość z nich. Tymczasem na podstawie wspomnianego paragrafu aryjskiego wykluczono ze stowarzyszenia, w tym wypadku Stowarzyszenia Architektów RP, grupę osób, którym przypisano pochodzenie żydowskie. Trzeba powiedzieć, że SARP nie był odosobniony, jeśli chodzi o wprowadzenie paragrafu aryjskiego, bo właśnie robimy takie troszkę może głębsze studia dotyczące w ogóle stowarzyszeń i wykluczenia i okazuje się, że w bardzo wielu stowarzyszeniach taki paragraf został wprowadzony.
Paragrafy aryjskie były właściwie takim legislacyjnym importem z III Rzeszy, a do tego wszystkiego miało oczywiście podłoże antysemickie. W związku z czym grupą, którą szczególnie chciano uderzyć, była grupa osób o pochodzeniu żydowskim.
Tak, zanim rozwiniemy cały ten mechanizm, opowiemy właśnie o inspiracjach i tutaj naszej lokalnej, by tak rzec, realizacji. Może na początek od razu powiedzmy, jakie są liczby, jaką grupę wykluczono i w jakim się to działo okresie, bo ten 34 rok to są początki, natomiast wiadomo, że bliżej wojny, no to przybrało już taki bardzo konkretny, powiedziałabym, systemowy charakter, kiedy paragraf działał.
Zgadza się. W tytule naszej książki jest ten 34 rok nie dlatego, że paragraf aryjski, tylko dlatego, że w tym roku utworzono SARP, czyli Stowarzyszenie Architektów Rzeczypospolitej, powszechną w pierwszym momencie, najważniejszą instytucję branżową skupiającą architektów. I od razu musimy powiedzieć, że utworzenie tego SARP-u było gigantycznym sukcesem, ponieważ środowisko było bardzo mocno rozproszone, działało w dość nieskutecznych, niewielkich grupach i zrzeszenie wspólne tych grup spowodowało, że SARP uzyskał znaczenie.
Związki zawodowe temu służą.
Tak. Prawda? Między innymi zmonopolizował organizację konkursów architektonicznych. Czyli wszystkie konkursy architektoniczne były organizowane i przeprowadzane za pośrednictwem SARP-u. No a 39 rok to oczywista data rozpoczęcia II wojny światowej.
Tak, ja jeszcze dopytuję o te liczby, żeby one tak na początku tę naszą rozmowę tutaj ukontekstowiły i mocno właśnie oparły.
Sam paragraf aryjski został wprowadzony do statutu w roku 38. Musiał zostać zatwierdzony przez władze państwowe, co wydarzyło się w czerwcu 39 roku i w lipcu 39 roku, czyli tuż przed wybuchem II wojny światowej, wiemy, że z oddziału warszawskiego SARP-u usunięto 56 osób, również usunięto 14 członków oddziału łódzkiego. Prawdopodobnie, tutaj nie mamy pełnych danych, nie wiemy, czy w pozostałych oddziałach procedura dopełniła się. Mówimy o liczbach mniej więcej 10% członków, ponieważ sam oddział warszawski liczył około 700 osób.
Znalazłyśmy też dokument, Wyprzedzam pani pytanie, bo pewnie zechce pani zapytać o oddział krakowski też, więc wyprzedzam pani pytanie.
Czy śmietanka na to.
Ponieważ nie mamy tutaj pewności, czy to, do tego wykluczenia doszło. Wiemy natomiast, bo znalazłyśmy dokument, w którym zaczęto rozważać stratę jakby przychodów z oddziału stowarzyszenia w związku z wykreśleniem, ewentualnym wykreśleniem członków SARP-u pochodzenia żydowskiego. Czyli liczono, o ile obniżą się składki, kiedy wykreśli się ze stowarzyszenia członków pochodzenia żydowskiego.
Czyli tak systematycznie do sprawy właściwie podchodzono. Tak, to taki komentarz, co niestety nie zmienia faktu, bo mogłoby się okazać, że utrata składek mogłaby powstrzymać na przykład tę grupę przed tymi czynami, ale chyba nie.
Chyba nie.
To może ten sprawdzony wzorzec z zagranicy zachodniej. W Niemczech przeprowadzono to skuteczniej, szybciej. Wzorzec był podobny?
Ten paragraf aryjski paradoksalnie, wzorzec oczywiście ten nazistowski jest oczywisty, ale paradoksalnie, jeśli chodzi o stowarzyszenia, to wzorcem były stowarzyszenia studenckie, które już w połowie XIX wieku zaczęły, głównie w obszarze niemieckojęzycznym, mam tutaj na myśli stowarzyszenia austriackie, zaczęły wykluczać ze swoich szeregów studentów, kolegów, studentów Żydów. I chyba to był zaczątek, jeżeli chodzi o stowarzyszenia. Odwołanie do nazistowskich Niemiec, no jest oczywiste, ustawy norymberskie w 1935 roku dały pełny wzorzec. Były to ustawy rasistowskie. Co ciekawe, bardzo często w prasie inteligencja przedwojenna polska odżegnywała się od wzorców rasistowskich. Bardzo często ten antysemityzm tłumaczono kwestiami gospodarczymi, czyli najczęściej tłumaczono kwestiami gospodarczymi, szczególnie jeśli chodzi o branżę budowlaną, ponieważ rzeczywiście architekci pochodzenia żydowskiego budowali dużo, budowali w prestiżowych miejscach, budowali dla inwestorów pochodzenia żydowskiego, którzy no, mogli mieć pieniądze, co wzbudzało branżową zazdrość, jeśli można tak powiedzieć, a już na pewno takie zadawano sobie pytanie, właściwie dlaczego oni, a nam jest tak trudno. I wydaje się po przestudiowaniu materiałów, że ten antysemityzm gospodarczy był tutaj chyba głównym powodem, jeśli chodzi o te dążenia do wykluczenia z całego, powiedziałbym, przemysłu budowlanego, jeśli można takiego słowa użyć, Żydów.
Tak, czyli nie tyle idea w całej swojej obrzydliwości, ale pieniądze po prostu.
Nie tyle idea rasistowska stała u podstaw tego całego procederu, jakkolwiek nie ma co się oszukiwać, że bardzo chętnie też pisano o tym, że Żydzi nie widzą w trzecim wymiarze, w związku z tym nie mogą być architektami, że nie mają żadnych zdolności plastycznych, że nie rozróżniają kolorów, w związku z tym jakim cudem mogą projektować architekturę. Do tego dochodzi jeszcze kwestia, o której Anna na pewno chętnie powie, takiego podejścia do konceptu architektury narodowej.
Tak, to prawda. Jeszcze chciałam dodać jedną rzecz, że ten wzorzec w Polsce również był bardzo mocno akademicki, ponieważ to już w latach 20. tak zwane bratniaki wpisywały zapisy ograniczające dostęp Żydom do stowarzyszeń. W latach 30., na samym początku, szczególnie na Politechnice Warszawskiej, w jednym, ale bardzo znaczącym Związku Studentów Architektury, również Młodzież Narodowa, która doszła do władzy, przeforsowała paragraf aryjski na poziomie akademickim. A zatem w sytuacji, kiedy te zapisy doszły do SARP-u, grunt był bardzo dobrze przygotowany i właściwie te procedury już kilkukrotnie zostały przeprowadzone w innych obszarach. To oczywiście się zbiegło z tym, o czym mówi Agnieszka, czyli z bardzo silnymi nastrojami nacjonalistycznymi w Polsce, ale również z taką mieszanką trochę wybuchową młodości, zaangażowania politycznego w ruchy narodowe, pewnego przeświadczenia młodych architektów, których rękami ten paragraf rejski został przeprowadzony, o pewnej wyjątkowości swojej roli w historii i próby stworzenia czegoś, co nazwano wówczas architekturą narodową, ale w kompletnej redefinicji tego znaczenia, tej frazy, ponieważ początkowo szukając architektury narodowej jeszcze w XIX czy na początku XX wieku, odnoszono się do form architektonicznych. Szukano stylów rodzimych, detali. W końcu lat 30. ten termin został użyty w kontekście etnicznym, to znaczy architekturę narodową mogą tworzyć wyłącznie Polacy. Tak, etniczni Polacy, a zatem właściwie wszystkie grupy inne, szczególnie Żydzi, zostali wykluczeni z powodów rasowych tak naprawdę.
No tak, jak się tego słucha, to właściwie dreszcze przechodzą, że coś takiego mogło się dziać i to jeszcze w życiu publicznym, które jakoś podlegało przecież kontroli, były już media, to nie były jakieś tajemne schadzki masońskie, chociaż może zostawmy te organizacje, bo to zupełnie inna opowieść, choć też bardzo ciekawa. Tak, 34 rok, SARP powstaje. Możemy trochę opowiedzieć o atmosferze tego właśnie święta architektów. Mieli swoją organizację, czy te wątki antysemickie od początku się pojawiły, czy no, było trochę lat takiej wspólnej pracy, też wspólnej walki o, no właśnie, o branżowe przywileje. To jest normalne przecież.
Nawet nie chodzi tutaj o przywileje, chodziło raczej o jakąś wspólną politykę budowlaną. SARP powstał w takiej, właściwie nie było w ogóle dyskusji politycznych w łonie SARP-u na samym początku. Wszyscy ten SARP budowali wspólnie, zwiedzeni pewną wizją takiego wpływu, pozytywnego wpływu na sprawy budowlane w państwie, przede wszystkim na kwestie budownictwa mieszkaniowego, bo trzeba słuchaczom wiedzieć, że problemy z budownictwem mieszkaniowym to nie jest rzecz, nasz wynalazek i rzecz współczesna. Bardzo był ogromny kłopot z budownictwem mieszkaniowym. Przecież tak naprawdę to lata 30. to dopiero ruch spółdzielczy, który się zaczyna rozwijać. Więc początkowo tak, wszyscy są bardzo zgodni co do tego, że trzeba tą wspólną organizację stworzyć. Ta organizacja ma być organizacją silną, ma w dwudziestoleciu międzywojennym jakby doprowadzić do tego, że ukonstytuuje się wspólną politykę budowlaną, którą następnie wyobrażano sobie, że rząd z wdzięcznością przynajmniej będzie realizował. I tych konfliktów nie było dość długo, dlatego że co prawda pierwszy zarząd miał pewien lewicujący przechył, ale również członkowie SARP-u, którzy mieli przeciwne poglądy, czyli takie właśnie bardziej narodowe, także w tych zarządach zasiadały. Rzecz zaczęła się w zasadzie od obrony młodych ludzi, studentów i to jeden tylko z tych trzech studentów był pochodzenia żydowskiego, którzy wzięli udział w pochodzie pierwszomajowym i zostali z tego z powodu zawieszeni w prawach studenta. Na to nałożyły się jeszcze antysemickie burdy, do których dochodziło w uczelniach, bo trzeba wiedzieć, że uczelnie stały się scenami wręcz powiedziałabym rękoczynów. Dochodziło do rękoczynów, do bójek pomiędzy młodymi ludźmi o poglądach narodowych, a właśnie mniejszością żydowską, bo trzeba wiedzieć, że tych studentów Żydów koniec końców było bardzo niewielu. Do tego jeszcze dochodzi takie pewnego rodzaju przekonanie, które później po wojnie przerodziło się w koncept Żydokomuny, że oto Żydzi, studenci Żydzi są komunistami. Z tym komunizmem walczono bardzo, bardzo otwarcie. Także początek pracy w SARP-ie był bardzo koncyliacyjny i dopiero napisanie listu przez ówczesny zarząd oddziału warszawskiego, który został podchwycony przez zarząd główny, ale jednak troszeczkę wypłaszczony w przekazie, spowodował, to pismo zostało wysłane do władz Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej właśnie w obronie tych trzech studentów i z apelem, żeby wreszcie zrobiono coś z tymi antysemickimi burdami, bo one nie pozwalają studentom się uczyć. Zostało to odebrane jako po pierwsze nieuprawnione wmieszanie się stowarzyszenia w politykę, a po drugie jako atak na profesorów Politechniki Warszawskiej.
Czyli zupełnie odwrotny skutek, można powiedzieć, przyniosło.
Tak.
Który to był rok?
To był rok 37 i właściwie sytuacja po tym potoczyła się już błyskawicznie. Profesorowie Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej ostentacyjnie wystąpili ze stowarzyszenia. Zresztą podobnie zawiesił swój akces Adolf Szyszko-Bohusz, który wówczas miał gigantyczną pozycję zarówno w strukturach akademickich, jak i właściwie architektonicznych w kraju.
No my w Krakowie to wiemy. To wiemy.
Tak, państwo to wiecie, to wiecie najlepiej.
Tak zwany wszystko Bohusz, wiadomo, tak, tutaj tak. W tych sprawach też.
Po stronie, właściwie w obronie profesorów stanęła bardzo duża grupa architektów o takich zapatrywaniach, powiedzielibyśmy może prawicowych. I właściwie rękami w dużej mierze młodych wówczas asystentów tychże profesorów warszawskich, został dokonany przewrót w SARP-ie. Jednym z tych asystentów, który był właściwie liderem tego ruchu wówczas narodowo-nacjonalistycznego, był Juliusz Żurawski, również dobrze państwu znany w Krakowie. Doprowadzono do nadzwyczajnego wolnego zebrania, na którym usunięto władzę zarządu zarówno głównego, jak i warszawskiego. Historia potoczyła się bardzo szybko. Właściwie władza w organizacji przeszła w ręce architektów o zapatrywaniach właśnie prawicowych. Prezesem SARP-u został Adolf Szyszko-Bohusz, a prezesem SARP-u warszawskiego został profesor Politechniki tamtejszej Rudolf Świerczyński. I to otworzyło kompletnie nowy rozdział w historii stowarzyszenia.
Może przenieśmy się wobec tego do Krakowa. Ten temat zasygnalizowałyśmy, że ostatecznie nie doszło do wprowadzenia w życie tego paragrafu.
Jak tego nie wiemy.
Tego nie wiemy.
Tego nie wiemy. Mimo że...
Były prace w każdym razie.
To na pewno. Mimo, że archiwum SARP-u w Krakowie jest dość dobrze zachowane, proszę sobie wyobrazić, że nie ma zupełnie żadnych sprawozdań z posiedzeń oddziału w tym czasie, kiedy decydowano o wprowadzeniu paragrafu aryjskiego. Nie wiemy właśnie...
Być może zostały zniszczone.
Nie chcemy tutaj teorii spiskowej, ale tak to wygląda. Nie chcemy tutaj mówić, że tak mogło być, ale nie jest to zupełnie wykluczone. Także do końca nie wiemy. Warto też wspomnieć, że oddziały lokalne nie miały tak ogromnego znaczenia w strukturze całego SARP-u, jak oddział warszawski. Ponieważ oddział warszawski był tak bardzo liczny, że de facto polityka kreowana przez oddział warszawski była tą, która mogła zdominować przekaz ogólnopolski. I tak się działo. Czyli krótko mówiąc, oddział krakowski, który liczył chyba w 1939 roku 59, o ile dobrze pamiętam, członków, miał za małą siłę w głosowaniu, żeby mógł zadecydować o prowadzonej polityce. Warto jednak wspomnieć, że dużo było takich gestów, takich gestów szczególnie Szyszko-Bohusza, który no, był przecież przewodniczącym SARP-u, oddziału, nie tylko oddziału krakowskiego, ale też w pewnym momencie został szefem całego SARP-u. Oceniamy jego postawę jako co najmniej bierną w tej historii. Po pierwsze, właściwie prawie nigdy na najważniejszych zebraniach go nie było. Zawsze go ktoś zastępował, więc to było takie...
Bardzo dużo pracy, zleceń.
Więc nie wiem, czy właśnie po prostu nie miał zwyczajnie na to czasu, czy po prostu nie chciał w tym brać udziału.
To jest taki typ profesorów po prostu, którzy no, mają bardzo wiele zajęć. No.
Ale też nigdy nie powiedział, tak nie wolno. Nie róbmy tak, to jest złe. Nie zajął stanowiska w tej sprawie. Szyszko-Bohusz był tutaj takim charakterystycznym, wręcz mogę powiedzieć, że pewnego rodzaju metsefr, takiego profesora bardzo ustosunkowanego, bo przecież on walczył w Legionach Piłsudskiego. W związku z tym, no już tutaj, chociaż był mocno jakby ta przeszłość z I wojny światowej podniosła jego znaczenie, był oceniany jako osoba opowiadająca się za wizją Piłsudskiego państwa polskiego. Trochę sobie nie wyobrażam, jakim musiał być człowiekiem w sensie takiej pewności siebie, bo proszę sobie wyobrazić, że zachował się jego koncept konstytucji Polski. Czyli jak bardzo trzeba się czuć pewnym siebie, żeby będąc architektem jednoosobowo zarysować przyszłą konstytucję Polski. No na pewno był bardzo ustosunkowany, no bo przecież to on został jakby podobno przez samego Piłsudskiego wytypowany do tego, żeby robić kaplicę grobową Piłsudskiemu. Ale nie powiedział nie. Nigdy nie powiedział nie. Co więcej...
Może wolał nie powiedzieć tak, ale nie powiedział nie. Może tak. No to, ale to jest gdybanie.
To jest gdybanie.
Ja bym może dodała jedną rzecz do tej wypowiedzi, że Adolf Szyszko-Bohusz miał tak gigantyczny autorytet, że właściwie wydaje mi się, że był taką figurą ochronną. To znaczy, mimo że nie wykonywał tych różnych aktów i gestów antysemickich samodzielnie, to jednak jego nazwisko pozwalało działać innym architektom. I tutaj ta rola takiego autorytetu, właściwie firmująca działania stowarzyszenia, była niepodważalna, zwłaszcza jeśli weźmiemy pod uwagę, że obaj profesorowie zarządzali głównymi oddziałami, a zatem ludzie zupełnie nieprzypadkowi, zwłaszcza w takiej elitarnej strukturze drugiej RP. Jeszcze dodam jedną rzecz. Tutaj Agnieszka wspomniała o tym, że oddziały nie miały prawa, czy miały prawo głosu, ale rzeczywiście ich siła nie była tak dużo.
Nie miały realnego wpływu,
co nie zmienia faktu, że zostały przeprowadzone głosowania dotyczące usunięcia Żydów z organizacji i wszystkie oddziały, również krakowski, poza oddziałem katowickim, zagłosowały za wprowadzeniem paragrafu aryjskiego do stowarzyszenia. Więc tutaj należy powiedzieć, że zgoda na te działania była właściwie powszechna i nie skupiała się tylko w środowisku warszawskim.
No warto tutaj może jeszcze powiedzieć o, jakby potwierdzić to, co Joanna mówi, wydarzenie, o którym też piszemy. Od 13 do 15 sierpnia 1939 roku odbywał się zjazd, walne zebranie delegatów SARP-u i zostało oficjalnie, i to się pojawia w dokumentach, ten zjazd nazwany przełomowym. Ale przez kogo nazwany przełomowym? Przez Kazimierza Tołoczkę, który też jest znanym krakowskim później po wojnie architektem, a który zastępował znowu Szyszko-Bohusza przełomowym, ponieważ po raz pierwszy, tutaj cytuję, na mocy zmienionego statutu stowarzyszenia zbiera się jako stowarzyszenie bez Żydów.
Jak książka została przez panie skonstruowana? Bo ona jest też takim bardzo, bardzo ciekawym wykładem. Dobrze się po niej nawiguje, jeśli interesują nas konkretne problemy. My głównie rozmawialiśmy o historii, o atmosferze, no a teraz można podrążyć.
Myśmy podzieliły książkę przede wszystkim na dwie części. Pierwsza część jest taką częścią historyczną, w której zawarłyśmy tę całą opowieść, a druga część zawiera biogramy architektów Żydów, prawdopodobnie wykluczonych z SARP-u, nie mamy tutaj pewności. To są bardzo często osoby w ogóle właściwie nieistniejące w świadomości dzisiejszych historyków. Architekci o zupełnie różnych karierach. Niektórzy prowadzili wzięte pracownie, inni o innych. Byliśmy w stanie znaleźć zaledwie kilka informacji.
Bo ja studiowałam te biogramy i większość z nich po prostu jest później ofiarami Holokaustu.
Więc... Takie było nasze założenie. Chciałyśmy przedstawić, właściwie może trochę upamiętnić osoby, które zginęły w czasie Holokaustu. To było założenie główne, dlatego że nie chciałyśmy pisać o wszystkich wykluczonych, no bo to już ta książka nam rozrosłaby nam się do jakichś nieprzytomnych rozmiarów, tylko chciałyśmy zasygnalizować istnienie tych osób, które nie przeżyły wojny. Zresztą podajemy też w tej książce liczby i te liczby są również dojmujące, bo proszę sobie wyobrazić, że spośród tych 56 architektów, których uważamy, że wykluczono z oddziału warszawskiego, przeżyło 16 osób.
Ośmioro wyjechało z Polski. Mhm.
Więc to są takie liczby. A proszę sobie wyobrazić, że z oddziału łódzkiego mamy prawie potwierdzone wykluczenie 21 osób, z tego przeżyły 4.
Tak, to są absolutnie tragiczne historie, więc te informacje zawarłyśmy w tej części biograficznej. Natomiast pierwszą część książki podzieliłyśmy na kilka rozdziałów. Na początku, no wstępnie właściwie opisujemy, czym były paragrafy aryjskie, skąd się wzięły. Zarysowujemy pokrótce historię stowarzyszeń architektonicznych, ale też Warszawskiej Szkoły Architektury, która dała podwaliny pod tę całą historię. I uznałyśmy, że najlepszym sposobem opowiedzenia tej historii będzie po prostu kalendarium, w którym przedstawiamy bardzo logiczny ciąg wydarzeń, co było dla nas bardzo ważne z perspektywy obu stron. To znaczy cytujemy głównie prasę, ale też dokumenty archiwalne narodową, ale również socjalistyczną, żeby złapać pewien kontekst. Opisujemy również dwie grupy, które uczestniczyły aktywnie w tej całej historii. Opisałyśmy te grupy jako lewice i prawice.
Oczywiście tutaj muszę zrobić przypis. Mianowicie absolutnie nie możemy rozpatrywać prawicy w cudzysłowie i lewicy w cudzysłowie jako odpowiedników dzisiejszego, w dzisiejszym rozumieniu tych odmiennych zresztą grup politycznych.
No tak, to jest jasne, ale przypominamy.
To jest jasne. U nas ta lewica to były grupy, które miały czasem nawet zapatrywania komunizujące, czy działacze partii socjaldemokratycznych. Natomiast prawica to są już wspominani wielokrotnie i działacze endecji, ale również działacze sanacyjni. Zniuansowałyśmy to w tekście. No i też podsumowujemy właściwie tę naszą książkę takimi rozdziałami, które są dla nas też bardzo ważne, czyli po pierwsze językiem, narracjami antysemickimi. Opisujemy dominujące narracje, które miały uzasadnić antysemickie prawo. Pokazujemy figury architektów Żydów, którzy mieli być albo zagrożeniem gospodarczym, albo mieli być oszustami branżowymi, albo fatalnymi fachowcami. To się wpisuje w pewne szersze myślenie w ogóle o Żydach, ale też o tej specyficznej branży. No i podsumowujemy to taką historią również pewnej próby rozliczeń,
która... To jest bardzo ważne. Mm-hmm. Tak, to może zatrzymajmy się, bo to w zasadzie jest pytanie, które powinno paść. To byli konkretni ludzie, wielu z nich przeżyło wojnę. No i właśnie, czy sprawa wypłynęła i jakie były konsekwencje tych antysemickich działań branżowych?
Niewielkie, szczerze mówiąc. To znaczy sytuacja w roku 44-45 zmieniła się diametralnie. Sareb został upolityczniony przez państwo, ale utrzymany w swoim funkcjonowaniu. Przejęto właściwie grupa, która była przedwojenną lewicą, do której należał na przykład Roman Piotrowski, późniejszy minister budownictwa, Helena i Szymon Syrkusowie, przedwojenna awangarda, wróciła do SARP-u, również wrócili architekci Żydzi i ten SARP został przejęty na poziomie państwowym właśnie przez grupę lewicującą. SARP wydał oświadczenie, które nie mamy pewności właściwie, czy zostało upublicznione, potępiające te ataki. I powołano komisję weryfikacyjną, która miała zbadać działania architektów w czasie okupacji. Grupa lewicująca zgłosiła sprawę do rozpatrzenia jednego architekta skrajnie narodowo-radykalnego, przedwojennego, mianowicie Stanisława Murczyńskiego.
Zresztą, który wylądował w Krakowie po wojnie.
Stanisław Murczyński został wezwany przed komisję weryfikacyjną z prośbą o to, żeby wytłumaczył się ze swojej działalności. Komisja właściwie po wysłuchaniu oświadczenia architekta, w którym on uzasadnia swoje antysemickie stanowisko, nie podjęła się oceny tej sprawy, tłumacząc to tym, że wykracza to poza ramy jej działalności, ramy czasowe, które ograniczały się do II wojny światowej. Zresztą na marginesie z architektów krakowskich przed komisję został wezwany również Adolf Szyszko-Bochusz.
No on się za różne rzeczy tłumaczył, bo pracował przecież na Wawelu za czasów hitlerowskich, więc...
Tak, wiemy, że właściwie konsekwencji wielkich nikt nie poniósł za to, co się wydarzyło. Problemy powojennej odbudowy, w tym takie próba poszukania zgody wśród środowiska architektów, głównie dotyczące gigantycznej potrzeby odbudowy Warszawy, która przykryła problemy polityczne. Natomiast, co jest rzeczą charakterystyczną, bardzo wielu architektów o zapatrywaniach narodowo-radykalnych, w tym działaczy przedwojennej falangi, opuściło Warszawę. Nie wiemy, czy to było inspirowane, czy samodzielne i wylądowało na tak zwanej prowincji, którą wówczas tak nazywano, głównie w Krakowie. Możemy mówić i o Stanisławie Murczyńskim, o Juliuszu Żurawskim, o Bogdanie Garkenie i o kilku innych architektach, którzy kontynuowali karierę zawodową, często w ramach akademickich po wojnie, już nie w stolicy kraju.
A jeśli pyta pani o stanowisko SARP-u, to znowu kilka danych dotyczących właśnie Murczyńskiego. W 1946 Murczyński sam zaproponował swoją kandydaturę na stanowisko prezesa SARP-u krakowskiego oddziału. Wtedy nie został wybrany, ale w tym samym 1946 wszedł do Rady Stowarzyszenia. W 1950 objął funkcję prezesa oddziału krakowskiego, a w 1963 został odznaczony złotą odznaką SARP-u. Co chyba najlepiej pokazuje, jak bardzo SARP nie był zainteresowany w wyjaśnieniu, czy w zajęciu stanowiska wobec własnej historii.
Jedno zdanie, SARP jest organizacją istniejącą, która utrzymała się również po 1989 roku. Ja zresztą jestem członkinią SARP-u wrocławskiego akurat. Do tej pory SARP nie zabrał stanowiska w tej sprawie. To znaczy żaden SARP właściwie nie odniósł się do tej historii, mimo że wydaje się, że już chyba jest czas, żeby również ten fragment przeszłości jakoś coś skomentować. Tak.
Tym bardziej, że Związek Niemieckich Architektów i Architektek już dawno to zrobił, wydając na przykład wiele publikacji, które mówią o tym trudnym epizodzie i stanowisku związku w okresie narodowego socjalizmu.
Książka ukazała się parę miesięcy temu, prawda? Może jeszcze nie wszyscy się zapoznali. Wydaje się to koniecznością w tej chwili środowiskowe odniesienie się do niej, czyli to właściwie miało być moje ostatnie pytanie. Rozumiem, że żadnego ani oficjalnego, ani nieoficjalnego stanowiska na ten temat nie ma, nie spotkały się pewnie.
Nie,
nie dzwonił.
Nie, nikt nie dzwonił. Nie, nie, zupełnie nie. Zostałyśmy zaproszone, ale to raczej bardziej towarzysko do oddziału katowickiego, w którym odbyłyśmy bardzo przyjemne spotkanie. Oddział katowicki zresztą, akurat dziedziczy bardzo ładną kartę, bo przedstawiciel przedwojennego oddziału katowickiego był jedyną osobą, delegatem na zjazd, w czasie którego podjęto decyzję o wprowadzeniu paragrafu aryjskiego, który się temu sprzeciwił. Był jedyny.
Czyli taka postawa, że może lepiej, było co było, może lepiej nie przypominajmy, ale to się musi zmienić, bo są takie czasy, które wymagają też zajmowania stanowisk, prawda? Już w takich czasach żyjemy, to widzimy.
Tak, tym bardziej, że uczelnie przecież zaczęły się rozliczać z tą przeszłością. Pięknym przykładem jest wydawnictwo dotyczące Poznania, uczelni poznańskich. W Krakowie zresztą też podejmuje się tego typu działania, więc myślę, że na stowarzyszenia też po prostu przyjdzie czas, tym bardziej, że coraz więcej się mówi o tym. Proszę zauważyć, że tutaj też w Krakowie powstała przecież książka dotycząca stowarzyszeń prawniczych i antysemityzmu.
W tym samym wydawnictwie.
W tym samym wydawnictwie zresztą, tak. Więc myślę, że musimy po prostu trochę poczekać, ale ten czas zajęcia stanowiska mam głęboką nadzieję, że nadejdzie.
Tak, jeszcze chciałam dopytać, czy myślały panie o tym, co polska architektura, tak tutaj też ten kwantyfikator narodowy mi się nieprzypadkowo przyplątał, straciła na tych wszystkich działaniach, bo to, że skrzywdzono ludzi, to jest ewidentne, już o tym rozmawiamy przez cały czas, ale takie pytanie trochę może akademickie, ale czy możemy mówić o realnych, materialnych, niematerialnych stratach dla polskiej architektury przez te wykluczenia, przez tę atmosferę?
Jedno jest pewne, polska architektura na tym nie zyskała absolutnie niczego. Ta atmosfera nie służyła działaniom twórczym, co więcej architekci zaangażowani politycznie byli tak mocno zajęci tymi sprawami, że właściwie w tym czasie również nie budowali, a mogliby, prawda? Polska architektura straciła dziesiątki świetnych, zdolnych, doskonale wykształconych twórców, inżynierów, architektów, którzy nie tylko mogli zrobić jeszcze więcej, ale też mogli uczestniczyć też w powojennej odbudowie kraju, a już z wielu przyczyn tego nie zrobili. Więc myślę, że w tej sprawie nie ma absolutnie żadnych zwycięzców i mimo, że ta architektura była na sztandarach grupy narodowej, to tak naprawdę nie o to tutaj chodziło. I nie wniosło to do architektury niczego dobrego. Traktujemy to w dużej mierze jako pretekst do poprawy własnej sytuacji gospodarczej głównie.
Jesteśmy bardzo zaskoczone bardzo pozytywnym podejściem publiczności, która przychodzi na spotkania z nami. Wszyscy są zdziwieni, ponieważ historia jest po prostu zwyczajnie nieznana. Reakcje są bardzo pozytywne, ludzie zadają pytania, chcą wiedzieć więcej. Zazwyczaj zaczynają rozmowę z nami tak, jak pani zaczęła. To się po prostu w głowie nie mieści. Same byłyśmy tym zdziwione, bo nie będę ukrywać, że same niewiele wiedziałyśmy na temat tej historii, zanim do niej tak naprawdę nie siadłyśmy. Także póki co mamy w zasadzie sam pozytywny feedback od ludzi, którzy przychodzą na spotkania z nami. Oczywiście są to ludzie, którzy po prostu są zainteresowani tą historią. Bardzo chętnie nawiązałybyśmy kontakt z potomkami tych ludzi. Bardzo chętnie dowiedziałybyśmy się, jak ta historia była przedstawiana w domach. Czy w ogóle była? Czy w ogóle się o tym mówiło? Czy dla kogoś w ogóle to było ważne? Bardzo jesteśmy otwarte na taką dyskusję. Wręcz uważamy taką dyskusję za bardzo potrzebną.